Mówi Paryż, czwartek, czwarty dzień stycznia 2007 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny oraz muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyleciała do Waszyngtonu. Eksperci Unii Europejskiej uważają, że rosyjskie dostawy surowców energetycznych na Zachód nie są zagrożone. Rozmowy prezydenta Egiptu Mubaraka i premiera Izraela Olmerta w Sharm el-Sheikh. W Somalii trwa walka z milicją islamską. Pyton w toalecie w Mecu. Strażacy w akcji. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przybyła do Waszyngtonu i spotkała się z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Bushem. To pierwsza podróż zagraniczna pani kanclerz od czasu objęcia prezydentury Unii Europejskiej i przewodnictwa grupie G8 przez Niemcy. To wizyta krótka. Powrót do Berlina został przewidziany w czwartek późnym wieczorem. Przedmiotem rozmów z prezydentem USA był przede wszystkim konflikt bliskowschodni. Spotkanie kwartetu do spraw Bliskiego Wschodu, czyli szefów dyplomacji Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz ONZ, przewidziane jest zresztą rychło w stolicy Niemiec. W Gazie doszło do kolejnych starć pomiędzy milicjantami Fatah i integrystami Hamasu. Jeden z milicjantów Hamasu zginął. W środę na skutek strzelaniny pomiędzy Palestyńczykami zginęło czterech milicjantów Fatahu, czyli ugrupowania prezydenta Mahmuda Abbasa oraz jedna Palestynka. W wyniku akcji armii izraelskiej w centrum Ramali na zachodnim brzegu Jordanu zginęło dwóch Palestyńczyków, a 20 osób odniosło rany. Informacje te podały palestyńskie służby medyczne. Mówi Paryż RFI. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak i premier Izraela Ehud Olmert próbują ożywić proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Anna Bernhardt.
Szczyt odbywa się w Sharm el-Sheikh na Synaju. Prezydent Mubarak gości już po raz drugi premiera Olmerta od momentu objęcia przez niego urzędu. Pierwsze spotkanie miało miejsce w czerwcu, ale teraz kontekst jest nieco inny. Izrael powinien wspierać prezydenta palestyńskiego Mahmuda Abbasa w jego walce z terrorystami z Hamasu, szkolonymi i utrzymywanymi przez Teheran, powiedział izraelski minister infrastruktury Ben Eliezer jeszcze przed tym szczytem. A za kilka dni przybędzie na Bliski Wschód sekretarz stanu Condoleezza Rice, próbując odblokować proces pokojowy, który utknął w martwym punkcie z końcem 2000 roku. Egipt jest ważnym pośrednikiem dla Izraela, zwłaszcza ostatnio w negocjacjach o uwolnienie porwanego w czerwcu w Strefie Gazy żołnierza Gilada Szalita. Zbrojne ramię Hamasu, podobnie jak i trzy inne organizacje palestyńskie, przyznały się do przeprowadzenia tej akcji. W zamian za uwolnienie zakładnika wysunięto żądanie uznane przez Tel Awiw za przesadzone uwolnienia 1500 palestyńskich więźniów. Rozmowy w egipskim kurorcie mają również za cel przygotowanie spotkania prezydenta Mahmuda Abbasa z przywódcami izraelskimi. Pierwszy oficjalny kontakt Abbasa z Olmertem miał miejsce 23 grudnia.
Mówi Paryż RFI, zapowiadana na czwartek egzekucja dwóch współpracowników Saddama Husajna została odroczona. Przyrodni brat Saddama i były szef służby bezpieczeństwa Barzam Ibrahim at-Tikriti oraz były szef saddamowskiego sądu rewolucyjnego Awad Hamid Arbandar zostaną prawdopodobnie straceni w niedzielę o świcie. Zmiana terminu pozostaje w bezpośrednim związku z naciskami wywieranymi w tej sprawie przez społeczność międzynarodową w świecie arabskim. Doradca irackiego premiera Sami al-Askari stwierdził w środę, że egzekucja dwóch współpracowników Saddama odbędzie się po zakończeniu muzułmańskiego święta Id al-Adha, czyli święta ofiar. Saddam został powieszony w sobotę w dniu rozpoczęcia Id al-Adha. Najważniejsze święta muzułmańskiego, które dla szyitów Iraku kończy się w środę wieczorem. Rząd iracki przedłużył jednak dni świąteczne do soboty wieczorem. Mówi Paryż RFI. Białorusko-rosyjska wojna o gaz zakończyła się w końcu roku kompromisem. Spotykający się dzisiaj w Brukseli eksperci od energii są więc dobrej myśli, iż nic nie zakłóci dostaw energii ze wschodu. Anna Bernhardt.
Spotkanie było zaplanowane przez komisarza europejskiego do spraw energii Andrisa Piebalgsa w momencie, gdy Moskwa i Mińsk spierały się o cenę rosyjskiego gazu. Zaproszony na spotkanie ekspertów ambasador Białorusi przy Unii Władimir Sieńko przedstawił warunki zawartego porozumienia. Z dniem 1 stycznia cena gazu podskoczyła o 50%. Mińsk zgodził się również na przejęcie przez Rosjan połowy udziału w białoruskim przedsiębiorstwie zarządzającym rurociągami gazowymi Biełtransgaz. W praktyce oznacza to koniec białoruskiego cudu gospodarczego, koniec rosyjskich subwencji. Rzecznik prasowy komisarza Piebalgsa, Ferran Tarandelas, na konferencji w Brukseli nie chciał skomentować politycznie tego porozumienia, koncentrując się jedynie na stronie technicznej i podkreślając, że umowa jest dwustronna. Na pytanie, czy wprowadzone właśnie przez prezydenta Łukaszenko cło na rosyjską ropę przechodzącą tranzytem przez jego kraj nie będzie miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw do Unii Europejskiej, Tarandelas odpowiedział, że nie widzi problemu, gdyż Kreml pospieszył z zapewnieniami pod adresem europejskich kontrahentów, iż wprowadzenie cła nie odbije się w żaden sposób na dostawach. Rosja przy wielu okazjach dowiodła, że jest wiarygodnym dostawcą, podkreślił rzecznik prasowy Kremla. Wprowadzone od 1 stycznia przez Mińsk cło wynosi $45 za tonę przepływającego na zachód czarnego złota. Przypomnijmy, że białoruskimi rurociągami płynie rocznie 90 milionów ton ropy do rafinerii polskich, niemieckich lub południem do słowackich, czeskich i węgierskich. Stanowi to 2/3 całego eksportu rosyjskiej ropy naftowej. Dodajmy jeszcze, że 10 stycznia Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczące unijnej polityki energetycznej.
Mówi Paryż RFI, w wyniku wybuchu bomby na Korsyce zginęła jedna osoba, prawdopodobnie sprawca zamachu, który przenosił ładunek wybuchowy i nieumyślnie wywołał jego odpalenie. Do eksplozji doszło w nocy ze środy na czwartek, na dzień przed wizytą szefa francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Nicolas Sarkoziego. Ciała zamachowca odnaleziono w okolicach Marine de Solaro na wschodnim wybrzeżu Korsyki. Kolejna osoba w wyniku tej samej eksplozji doznała lekkich obrażeń. Do 5 innych zamachów na 4 banki i izbę skarbową doszło w Ajaccio oraz dwóch pobliskich miejscowościach, powodując niewielkie szkody materialne. Do zamachów bombowych wymierzonych w budynki użyteczności publicznej, siedziby służb bezpieczeństwa, obiekty wojskowe oraz letnie rezydencje Francuzów mieszkających stale na kontynencie dochodzi na Korsyce dość często. W 2006 roku 3 osoby zginęły na wyspie w wyniku zamachów, które zostały przygotowane przez tzw. Narodowy Front Wyzwolenia Korsyki. Piątkowa wizyta ministra spraw wewnętrznych i już prawie oficjalnego kandydata prawicowego ugrupowania UMP w tegorocznych wyborach prezydenckich, Nicolas Sarkoziego, właśnie na Korsyce, dotyczyć będzie rozwoju rolnictwa na wyspie. Przypomnijmy, że w lipcu 2003 roku Korsykanie odrzucili referendum w sprawie nowego statutu administracyjnego wyspy. Mówi Paryż RFI. Autonomiczna policja baskijska odnalazła samochód wypełniony materiałem wybuchowym w miejscowości Achondo w hiszpańskiej części kraju Basków. Sobotni zamach w Madrycie zmusza natomiast premiera Zapatero do gruntownego zrewidowania strategii wobec tej baskijskiej organizacji separatystycznej. Stefan Riger.
Razem z furgonetką wypchaną trotylem wyleciał w powietrze proces pokojowy z baskijskimi separatystami, w którym José Luis Zapatero widział najważniejszą batalię swej kadencji. Tym bardziej, że po raz pierwszy od 3,5 lat akcja zakończyła się tragicznie. Pod gruzami wielopiętrowego garażu na madryckim lotnisku śmierć poniosło 2 imigrantów z Ekwadoru. Ciała drugiego z nich do tej pory zresztą nie udało się odnaleźć. Socjalistyczny premier miał trudności z przełknięciem tego policzka wymierzonego mu przez terrorystów, do których wyciągnął dłoń. To też od soboty milczał jak grób i dopiero w czwartek przy okazji wizyty na miejscu zamachu zapewnił, iż bardziej niż kiedykolwiek jest zdeterminowany, aby raz na zawsze skończyć z przemocą w wydaniu ETA. Nie wyjawił wszakże, jak konkretnie chce do tego doprowadzić. Wedle jego rzecznika Zapatero przedstawi parlamentowi w odpowiednim czasie szczegółowe informacje na temat zamachu i wyłoży wówczas swą antyterrorystyczną strategię. Początkowo socjalistyczny premier wspominał jedynie o zawieszeniu rokowań pokojowych z ETA, ale pod naciskiem opozycyjnej partii ludowej, domagającej się jasnego i oficjalnego zakończenia dialogu z separatystami, we wtorek minister spraw wewnętrznych Alfredo Pérez Rubalcaba, odpowiedzialny za tajne negocjacje z Baskami, orzekł niedwuznacznie, że proces pokojowy jest zerwany, zlikwidowany, wyczerpany. Wedle dziennika El País premier Zapatero chce doprowadzić do porozumienia ponad podziałami, czyli zawarcia wielopartyjnego paktu do walki z baskijskim terroryzmem.
Mówi Pary Szerefi, gubernator brazylijskiego stanu Rio de Janeiro, w którym od kilku miesięcy trwają krwawe walki pomiędzy bandami i członkami mafii, wezwał na pomoc wojsko. Gubernator Sergio Cabral przyznał, że policja nie jest w stanie opanować sytuacji. W starciach gangów w Rio w grudniu zginęło co najmniej 19 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Cabral nie wykluczył wyprowadzenie na ulicę miasta żandarmerii i wojska. Decyzja o takim posunięciu zapadła na środowym spotkaniu gubernatora z szefem brazylijskich służb bezpieczeństwa Luizem Fernando Correa. Cabral, który objął urząd 1 stycznia, w swym noworocznym przesłaniu zapowiedział wypowiedzenie wojny gangom w Rio. Gubernator musiał podjąć decyzje stanowcze w związku z rozpoczynającym się za niespełna miesiąc świętem samby, kończącym słynny karnawał w Rio. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva w przemówieniu inaugurującym kolejną jego kadencję na urzędzie prezydenta potępił falę przemocy i wzrost przestępczości w Rio. Barbarzyństwa, jakie występują w Rio de Janeiro, nie można określić innym mianem jak przestępstwa. To nawet więcej niż przestępstwa, to terroryzm, który musi zostać odpowiednio potraktowany przez rząd Brazylii żelazną ręką, powiedział prezydent. Mówi Pary Szerefi, dyplomaci mnożą wysiłki, by znaleźć rozwiązanie w Somalii, a żołnierze w terenie kontynuują walkę z somalijskimi islamistami. Anna Bernhardt.
Prezydent Ugandy Yoweri Musewi oddał do dyspozycji afrykańskich sił pokojowych batalion wojska, a sam przybył do Addis Abeby na rozmowy z premierem Etiopii Zenawi. 2000 żołnierzy etiopskich znajduje się obecnie w Somalii, a opuszczą oni kraj, gdy operacje wojskowe zostaną zakończone, zapowiedział na konferencji prasowej w Mogadiszu wicepremier Somalii Mohamed Hussein Aidid. Dodając, że nadal w stolicy znajduje się około 3000 islamskich bojowników, którzy nie mają zamiaru złożyć broni. Większość jednak islamistów została wyparta przez somalskich i etiopskich żołnierzy na południe kraju. Znajdują się oni teraz niedaleko Kenii. Kraj ten w obawie przed masowym napływem uciekinierów zamknął granice, a Stany Zjednoczone zapowiedziały zwiększenie patroli morskich u wybrzeży Somalii.
Mówi Paryż RFI w prywatnej toalecie, w prywatnym apartamencie w mieście Metz. To oczywiście we Francji. Młody pyton królewski spokojnie poił się z bidetu. Nieproszonego gościa spostrzegła w intymnym miejscu właścicielka mieszkania dzięki zainstalowanej tam z niejasnych powodów kamerze wideo i wezwała strażaków. Dzielni strażacy złapali węża. Okazało się jednak, że właścicielka pytona, która już kilka dni temu zgłosiła zaginięcie gada na policji, złapanym zwierzęciu po uważnych oględzinach centkowania wężowej skóry, nie rozpoznała swego milusińskiego. Wynika z tego, że w Mecu korzystały z wolności co najmniej dwa pytony. Mówi Pary Szerefi, zapraszamy na przegląd prasy Stefan Riger.
Na pierwszych stronach porachunki i obiecanki przedwyborcze. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Tak będzie przez najbliższe 4 miesiące. Lewicowa Libération zdaje się boleć nad tym, że socjalistów dosłownie zatkało, gdy premier de Villepin, ustępując wobec żądań stowarzyszeń broniących bezdomnych, wyciągnął z kapelusza projekt ambitnej ustawy o prawie do mieszkania gwarantowanym przez państwo. Zgodnie z tym projektem osoba pozbawiona godziwego dachu nad głową będzie mogła zaskarżyć władzę do sądu, aczkolwiek ta procedura ma stać się efektywna dopiero z końcem 2008 roku, a tak naprawdę dopiero w 2012, gdyż tyle czasu w ocenie rządu zabierze wybudowanie 600 tysięcy brakujących mieszkań socjalnych. Dominique de Villepin przedstawił projekt jako ważki etap w dziejach Republiki, stwierdzając, że prawo do mieszkania uzyska podobną rangę jak zagwarantowane już prawo do leczenia i do edukacji. Chirac Royal 1.0, czyli jak to zużytemu prezydentowi udało udaje się jeszcze wypunktować Madonnę sondaży, która przecież z wsłuchiwania się w głos maluczkich uczyniła swoje credo, kwaśno zauważa komentator lewicowej gazety. Konserwatywny Le Figaro woli wziąć pod lupę porachunki wewnątrz samej prawicy, gdyż prezydent Chirac nie tylko przycina socjalistom, lecz z większym jeszcze upodobaniem strofuje Nicolasa Sarkoziego, zdecydowanego faworyta w jego własnym obozie, wobec którego popularności jest bezsilny, może mu co najwyżej trochę podciąć skrzydła. No i tej przyjemności sobie nie odmawia, korzystając z tradycyjnego maratonu życzeń noworocznych. I tak, zwracając się w środę do rządu w komplecie, Jacques Chirac przestrzegł surowo tych, których kusi tabula rasa, czyli, by wyłożyć to po ludzku, wyrzucenie na śmietnik dotychczasowego bilansu prawicy, który prezydent uważa za znakomity, i rozpoczęcie poniekąd od zera. Chirac przepija tu rzecz jasna do sloganu Sarkoziego postulującego zerwanie z przeszłością, co prawda spokojne, jak to ostrożnie uzupełnił, ale zawsze. Korzystając zresztą z innej ceremonii życzeń, prezydent przestrzegł też solennie tych wszystkich, a więc znowu Sarkoziego, lecz również Ségolène Royal, zwłaszcza centrystę François Bayrou, którzy roztaczają miraże instytucjonalnego awanturnictwa, czyli zmianę konstytucji jako urojone remedium na wszystkie francuskie bolączki. Nie tykać największego atutu, jakim jest konstytucja Piątej Republiki, grzmi prezydent Chirac, czemu raczej trudno się dziwić, dodamy na stronie, gdyż to jej zawdzięcza swą 40-letnią karierę, aczkolwiek krytycy tejże konstytucji są głęboko przeświadczeni o tym, że to ona właśnie jest głównym źródłem francuskich nieszczęść, archaizmów i postępującego paraliżu demokracji. Wydarzeniem dnia na scenie międzynarodowej jest niewątpliwie inauguracyjna sesja nowego 110. już Kongresu USA, w którego obu izbach demokraci mają większość. Zaczyna się próba sił, pisze z Waszyngtonu korespondent Libération Philippe Grangerot. Demokratyczna opozycja zapowiada szybki forcing. Odgraża się zgoła, iż w ciągu pierwszych 100 godzin kadencji podda pod głosowanie co najmniej 6 ambitnych posunięć, takich jak podniesienie płacy minimalnej, zniesienie dotacji dla firm naftowych, wprowadzenie tańszych kredytów dla studentów, czy zniesienie restrykcji na finansowanie z kasy państwa badań nad komórkami macierzystymi, co prezydent może znowu zawetować, jak zrobił to już w lipcu. Ale zasadnicza próba sił dotyczyć będzie Iraku. Demokraci chcą szybkiego zamknięcia tego rozdziału i będą w tym kierunku naciskać. Otóż prezydent Bush na przekór zaleceniom komisji Bakera zapowiedzieć ma w przyszłym tygodniu wedle telewizji NBC tymczasowe wysłanie do Iraku znacznych posiłków, aby podjąć ostatnią jeszcze próbę ugaszenia ognia. Będzie ostra polemika, czytamy w Libération, bowiem nie tylko demokraci, ale i wielu republikanów uważa to za szaleństwo. Tak to zresztą określił republikański senator Chuck Hagel. Z drugiej jednak strony, demokratyczny kongres nie może tu wiele zdziałać poza wywieraniem wpływu, przyznaje szef Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie, demokrata Joseph Biden. Przy okazji inauguracyjnej sesji kongresu mamy też serię zdarzeń bezprecedensowych. Po raz pierwszy w dziejach Izbie Reprezentantów przewodniczy kobieta, ostra i elokwentna Nancy Pelosi. Po raz pierwszy również w historii znalazł się w tej Izbie muzułmanin, czarnoskóry poseł z Minnesoty, Keith Ellison, który zresztą wyraził życzenie, aby przysięgać mógł nie na Biblię, lecz na Koran, co natychmiast wywołało polemikę. A na dokładkę w Senacie wylądował po raz pierwszy socjalista Bernard Sanders z Vermontu, który walczyć chce o darmową służbę zdrowia i o prawa homoseksualistów. George'a Busha czeka ciężki koniec kadencji, reasumuje korespondent Libération. Popołudniowy Le Monde poświęca główny tytuł próbie ożywienia dialogu transatlantyckiego, nadwyrężonego mocno konfliktem w Iraku, jaką podejmuje Angela Merkel, składająca właśnie wizytę w Waszyngtonie w roli nie tylko kanclerza, lecz nade wszystko przewodniczącego Unii Europejskiej, by już nie wspomnieć o G8, gdyż i temu gremium przewodzą obecnie Niemcy. Wewnątrz numeru obszerny i ciekawy materiał o tym, jak i przy pomocy kogo Putin trzyma za twarz całą Rosję. Przy pomocy byłego KGB, rzecz oczywista, gdyż były agent Putin obstawił aparat władzy, administracji i przemysłu swymi kolegami z organów, tworząc zamknięty, wertykalny system, mówi Masza Lipman, ekspert z Fundacji Carnegie w Moskwie. Na niższych szczeblach znaleźć jeszcze można zwykłych technokratów, ale na Kremlu, tam gdzie zapadają wszystkie ważne decyzje, nie ma omalże nikogo z spoza FSB lub putinowskiego klanu z petersburskiego ratusza. Łączą ich przepastne interesy ekonomiczne. Niemal każdy z tej wierchuszki zajmuje jednocześnie wysokie stanowisko w systemie władzy i dyrektorski stołek w wielkim przedsiębiorstwie w sektorze energetyki, eksportu lub przemysłu lotniczego. Dzisiejszą rosyjską elitę charakteryzuje absolutna nierozłączność tych dwóch funkcji, mówi Masza Lipman. Nie ma co marzyć, innymi słowy, o silnej pozycji w gospodarce, jeśli nie przekłada się ona na silną pozycję w łonie władzy. A źródłem tej władzy jest tylko i wyłącznie Władimir Putin. Nie tylko jako prezydent, nade wszystko jako jedyny uznany przez wszystkich arbiter w owym systemie, w którym wszyscy trzymają sztamę, lecz każdy każdemu wilkiem. Masza Lipman zadaje sobie wszak pytanie, jak długo taki wertykalny system zawieszony na jednym tylko gwoździu, że tak ładnie nazwiemy sobie Putina, zdolny będzie się utrzymać. Na razie systemowi wszystko zdaje się sprzyjać. Potęga energetyczna, ugrzęźnięcie Ameryki, słabość Europy. Ale to może się zmienić. Ceny ropy mogą spaść, a walki w łonie aparatu mogą się nasilić. Tym bardziej, że wobec gazowo-naftowej manny władza odłożyła na bok wszystkie wielkie reformy emerytur, służby zdrowia, systemu własności, edukacji. Niczego nie zrobiono, by wyjść naprzeciw prawdziwym potrzebom Rosjan. Gdy to wszystko na siebie się nałoży, czytamy w Le Monde, system ulec może destabilizacji.
RFI. To był przegląd prasy Stefana Rigera, mówi Paryż RFI. Czas na nowości europejskie. Anna Bernhardt.
Francuski minister ekonomii Dominique Bussereau wysłał list do Brukseli, w którym polemizuje z tezami przedstawionymi kilka dni temu na łamach Financial Times przez komisarza europejskiego Marianne Fischer-Boel. Pani komisarz jest zdania, że coraz więcej rolników europejskich będzie musiało poszukać sobie innych źródeł dochodu, gdyż subwencje unijne po 2013 roku ulegną znacznemu zmniejszeniu. Wszyscy chyba wiedzą, że będzie coraz mniej pieniędzy. Reforma w rolnictwie jest konieczna. Trzeba zacząć dyskutować z poszczególnymi państwami i osobami pracującymi w tym sektorze, w jaki sposób mogą się przystosować do koniecznych zmian, powiedziała komisarz Fischer-Boel w wywiadzie dla Financial Times. Francuski minister sięgnął więc po pióro i wyjaśnił, co następuje. Po pierwsze, że program finansów unijnych na lata 2007-2013 został już zatwierdzony. W ramach tych ustaleń wydatki na wspólną politykę rolną stanowić będą w 2013 roku 32% budżetu europejskiego, podczas gdy w roku 1984 pochłaniały 71% tego budżetu. Biorąc pod uwagę całość wydatków publicznych z budżetu państwowego i unijnego, wydatki na rolnictwo nie przekroczą 0,5% PKB europejskiego, dowodzi francuski minister, dodając, że taki wydatek nie jest za wysoką ceną, jaką należy płacić za zapewnienie bezpiecznego wyżywienia, zarówno pod względem jakości, jak i ilości, a także wkrótce produkcji częściowej energii. W każdym razie Francja ma zamiar taką cenę zapłacić i to nawet po 2013 roku, podkreślił w swym liście do Brukseli minister Dominique Bussereau. I jeszcze kilka komunikatów, które napłynęły z Brukseli. Inflacja w strefie euro wyniosła w grudniu 1,9% wobec 1,9% w listopadzie w ujęciu rok do roku, podał w czwartek wstępne szacunki Eurostat, Biuro Statystyczne Unii Europejskiej. Ostateczne dane zostaną opublikowane 17 stycznia. W raporcie opublikowanym przez organizację OECD czytamy z kolei, że realny kurs euro zwiększył się zaledwie o 2,8% w roku 2006 i nie powinien stanowić większego problemu dla ekonomii w strefie euro. Kurs wymienny jest na poziomie lat 90., podkreślają specjaliści, choć wspólna moneta europejska podskoczyła w stosunku do dolara o 11% i do jena o 9%. Nie należy być bardzo optymistycznym w prognozach na przyszły rok, podkreśla raport OECD, ale nie ma też powodów do zmartwień, no chyba że dolar zacznie bardzo gwałtownie spadać, a europejskie instancje odpowiedzialne za politykę monetarną nie zdążą w porę skorygować tego upadku. I na zakończenie jeszcze istotna dla nas członków Unii wiadomość, bowiem jak poinformował Państwowy Instytut Geograficzny w Paryżu, zmienił nam się środek ciężkości. Po przeprowadzeniu skrupulatnych badań uwzględniających przyjęcie dwóch nowych członków, Rumunii i Bułgarii, okazało się, że nowy środek geograficzny Unii Europejskiej znajduje się obecnie w Niemczech, na szczycie wzgórza w powiecie Gelnhausen w Hesji, w pobliżu Frankfurtu nad Menem. Współrzędne środka to 9 stopni, 9 minut i 0 sekund długości geograficznej wschodniej i 50 stopni, 10 minut i 21 sekund szerokości geograficznej północnej. Środek geograficzny poprzedniej Unii w mniejszym składzie znajdował się również w Niemczech w miejscowości Kleinmeinscheid w Nadrenii Palatynacie.
RFI, la radio du monde.
To były nowości europejskie Anny Bernhardt. Zapraszamy na kolejne salony i wystawy Piotra Błońskiego.
Rouault Matisse, korespondencje. Tytuł wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża sugeruje nie tylko epistolarne relacje obu malarzy, ale także relacje ich twórczości. Nic dziwnego, skoro należeli do tego samego pokolenia, zaprzyjaźnili się studiując malarstwo równocześnie pod kierunkiem Gustava Moreau, następnie zaś wystawiali przeważnie u tych samych marszandów i na tych samych salonach, jakkolwiek Rouault'a nigdy nie zaliczano do fowistów. Obaj dożyli późnego wieku. Henri Matisse zmarł w 1954 roku, Georges Rouault w 1958. I coraz większe różnice ich artystycznych wyborów nie naruszyły ani przyjaźni, ani wzajemnego szacunku. Ale bezpośrednim impulsem do tej wystawy było opracowanie ich korespondencji przechowywanej odpowiednio przez Fundację Georgesa Rouault'a i Archiwum Henri Matisse'a. Scenariusz wystawy, która nie pretenduje do miana retrospektywy, nawiązuje najpierw do wspólnego okresu w ich życiu, czyli studiów u Gustava Moreau i lat pierwszych wystaw, a następnie skupia się na kilku motywach obecnych w twórczości obu malarzy, takich jak akt w pracowni, pastorałki, cyrk oraz na równoległej współpracy z pismami artystycznymi i wydawcami. Obaj na przykład ilustrowali kwiaty zła Baudelaire'a. Rouault ma jednak na tej wystawie zdecydowaną przewagę nad Matisse'em. Jest na niej 5 razy więcej jego dzieł niż dzieł Matisse'a, a ponadto te ostatnie przy całym swoim malarskim bogactwie nie mają tego samego ciężaru, takiej mrocznej potęgi, tak tragicznej ekspresji. Z początku, owszem, obaj malarze bywają bliscy w motywach i technice. Na początku ubiegłego stulecia obaj wypróbowują wzajemne uniezależnienie rysunku i plam barwnych, choć u Matisse'a przewagę ma kolor, a u Rouault'a ekspresja linii. Ale jeszcze w tym samym dziesięcioleciu Matisse rozpamiętuje się w kompozycjach takich jak słynna Radość życia i ustawia swe beztroskie akty w bajecznie barwnych śródziemnomorskich krajobrazach, podczas gdy Rouault maluje postaci z półświadka mieniące się drażniącymi maźnięciami barw i nadaje im karykaturalny realizm. Kiedy Matisse pracuje nad kolejnymi, coraz bardziej wyidealizowanymi wersjami tańca lub muzyki, Rouault tworzy serię groteskowych figur mocno obramionych charakterystycznym już wtedy dla niego grubym konturem, figur, które można by odczytywać jako karykatury, gdyby nie były brutalną syntezą ludzkich typów. Jeszcze później, gdy Matisse malować będzie kwieciste odaliski, Rouault zanurzy się w czerniach scen biblijnych i Miserere. Ich drogi się rozchodzą, a każdy ma przed sobą jeszcze 50 lat twórczości. Ale na omawianej wystawie z twórczości Matisse'a mamy już tylko serię pod tytułem Jazz, w której sceny, postaci i akcesoria cyrkowe sprowadzone są do prostych znaków i symboli o żywych, jasnych barwach. Sąsiaduje z nią poświęcona motywem cyrkowym seria Rouault'a, w której ciemne kontury obramiające drobne plamy barwne nadają obrazom cechy witrażu. Ale jakże tragiczna jest ona w wyrazie. A prócz niej inne serie, groteski, figury, pejzaże biblijne i wreszcie Miserere i Wojna. Rouault był człowiekiem głęboko wierzącym i pragnącym swe religijne uczucia wyrażać w twórczości. Wpłynęły na to przyjaźnie z pisarzami Huysmansem, Leonem Bloy, a szczególnie z Jacques Maritainem. Stronił on jednak od sztuki sakralnej czy sztuki religijnej rozumianej jako ilustracja. Raczej traktował własną twórczość jak wyznanie, spowiedź czy żarliwą modlitwę. I twórczość, i wiara osadzone są w postrzeganej przez malarza ludzkiej i malarskiej rzeczywistości. I dlatego w Miserere z planszą ukrzyżowanego Chrystusa sąsiadować może równie dobrze alegoria nadziei jak twarz smutnego klauna, macierzyństwo z przemocą, a przytuleni zakochani mają to samo prawo bytu, co wariat, oszust i ladacznica. Jeszcze bardziej złożone są motywy związane z Miserere serii Wojna. Ale w obu Rouault wyraża bezgraniczną samotność ludzkości jako odbicie samotności Chrystusa na krzyżu, albo według innej interpretacji zmierzają do stóp krzyża jego malarskie stwory, ofiary na równi z katami. Rzecz jednak w tym, że Rouault potrafił wyrazić tę swoją postawę artystyczną religijną z niezrównaną skutecznością. Ekspresji służy schematyzm rysunku, minimalizm bliski w efekcie prostym, jakby ludowym drzeworytom, choć techniką jest to akwatinta. A przy tym każdy kontrast, każdy niuans szarości, każde przetarcie bezbłędnie pogłębiają powściągnięty i zarazem napięty dramatyzm oraz bezgraniczny smutek, jaki płynie z każdej z tych kompozycji. Na takim tle obrazy Matisse wydają się po prostu zbyt pogodne, zbyt lekkie.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego. Zapraszamy na notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Amerykanie w Paryżu. Ileż różnych myśli i wspomnień przychodzi do głowy. Ale przecież to nie tylko przeszłość. Nad Sekwaną przebywa teraz bardzo duże grono obywateli amerykańskich. Pracują tutaj, studiują na kilku amerykańskich uniwersytetach, jak American University of Paris czy Shields International University. Mają swój kościół amerykański, w którym oprócz tradycyjnego miejsca spotkań religijnych mieści się także sala sportowa, gdzie można sobie pograć w koszykówkę. Wielu pisarzy z Atlantyku, około 60, przybyło także na literacki festiwal amerykański organizowany w Vincennes pod Paryżem, bo miasto nad Sekwaną zawsze był atrakcyjnym magnesem dla amerykańskich ludzi. Pióra, dość wspomnieć o salonie Gertrudy Stein, na którym bywała śmietanka intelektualno-artystyczna stolicy Francji. Paryż straconego pokolenia, jak nazwała Gertruda Stein, grupę spotykających się u niej pisarzy i twórców, którzy przeżyli pierwszą wojnę światową. Te słowa skierowała do Hemingwaya. Potem podchwyciła je krytyka, która tak określała pokolenie powojennych pisarzy amerykańskich, przeciwstawiających się tradycyjnym wartościom w życiu i w literaturze, wyrażając w niej panującą dookoła nich pustkę ideową. Po podaj czy nie najsłynniejszym w bogatej palecie amerykańskich literatów pisarzu w Hemingwayu pozostało w Paryżu wiele śladów. Literacki Festiwal Amerykański jest dobrym pretekstem do ich odwiedzenia. Gdy Hemingway przybył nad Sekwanę w 1921 roku, dał się bardziej niż z literackiej strony poznać jako miłośnik łowienia ryb, kotów, safari i bywalec licznych tutejszych barów. Był europejskim korespondentem kanadyjskiej gazety Toronto Star. Ze swoją pierwszą żoną Hadley zatrzymał się w pobliżu placu Contrescarpe w piątej dzielnicy Paryża. Sam plac, mimo że ponoć mieścił się tutaj słynny kabaret pod Szyszką i oberża, w której bywali Rabelais i poeci Plejady z Ronsardem na czele, to jednak powstał stosunkowo niedawno, bo w połowie XIX wieku, gdy wyburzono stare domy. W chwili, gdy pojawił się tam Hemingway, była to okolica stosunkowo nowa, ale o robotniczym charakterze. Mieszkanie składało się z dwóch pokojów, ale jak to w owym czasie było, w zdecydowanej większości paryskich domów nie było tam ani ciepłej wody, ani toalety. Wkrótce po przybyciu nad Sekwanę Hemingway w tym czasie właśnie porzucił dziennikarstwo na rzecz pisarstwa i całkowicie oddał się literaturze. Hemingway wspominał, że był biedny jak mysz kościelna, ale to trochę mijało się z prawdą, bo jego żona odziedziczyła mająteczek, który pozwalał spokojnie żyć. Niewiele się zachowało z tamtych prac, bo Hadley ukradła niemal wszystkie jego rękopisy zamknięte w walizce pozostawionej w przechowalni na Dworcu Północnym. Hemingway lubił spacery wzdłuż Sekwany, gdzie mógł obserwować wędkarzy i skąd było orzut kamieniem do najstarszej istniejącej do dzisiaj anglojęzycznej księgarni Shakespeare and Company, mieszczącej się naprzeciwko katedry Notre Dame w pobliżu znajdującej się tam dzisiaj Polskiej Księgarni Państwa Doboszów. W Shakespeare and Company Hemingway poznał Jamesa Joyce'a, któremu w Paryżu udało się opublikować wyklętego gdzie indziej potępionego za rozwiązłość i niemoralność Ulyssesa. Joyce mieszkał w stolicy Francji przez niemal 20 lat i uciekł stąd dopiero w 1940 roku przed wojskami hitlerowskimi. Hemingway chadzał na spacery do ogrodu luksemburskiego, ale wbrew rozpowszechnianym przez siebie opowieściom nie polował tam na gołębie, aby wyżywić rodzinę. Był bywalcem dancingów, ale znów między karty legendy trzeba odłożyć jego opowieści, że miałby tam tańczyć samą Josephiną Baker. 6 lat później, po przybyciu do Paryża, Autor powieści Komu bije dzwon poznaje pracującą wtedy w Wogu bardzo bogatą spadkobierczynią fortuny Paulinę Pfeiffer. Początkowe obiady we troje kończą się rozstaniem Hemingwaya z Hadley. Przenosi się w pobliżu kościoła Saint-Sulpice. Jest bogaty i marzy o poszerzeniu swoich horyzontów, wyjściu poza Paryż. Dzisiaj apartament pod numerem 74 jest mieszkaniem prywatnym, a na budynku, w którym na parterze mieści się księgarnia, umocowano tabliczkę informującą o pobycie tutaj Ernesta Hemingwaya. Pod numerem 27 przy ulicy Kwiatowej znajduje się z kolei tabliczka z informacją, że to tam mieszka Gertruda Stein i przyjaciółka Alicja B. Toklas. Gdy Hemingway skończył z dziennikarstwem, a zajął się literaturą i przeniósł się na ulicę Matki Boskiej z Pól, był codziennym bywalcem legendarnej brasserii Closerie de Lila przy bulwarze Montparnasse. Tutaj właśnie poprawiał swoje pierwsze teksty literackie. Był nieśmiały, ale przekonany o swoim talencie pisarskim. W małym i chętnie uczęszczanym przez Amerykanów barze Dingo poznał Scotta Fitzgeralda, innego baru, tego w mieszczącym się przy placu Zgody Luxem hotelu Crillon, dokąd obydwaj chodzili, dzisiaj już nie ma. Żona Scotta Fitzgeralda, Zelda, nie cierpiała Hemingwaya, jednak mimo tego często się spotykali i to autor Wielkiego Gatsby'ego natychmiast dostrzegł nieprzeciętny talent pisarski swojego nowego przyjaciela. Smutne, że gdy Hemingway stał się bardziej znany niż Scott Fitzgerald, to spalił za sobą wszystkie łączące ich mosty. Zawsze tak postępował, zrywał z tymi, którzy kiedykolwiek mu pomogli. A Dingo Bar przy Rue de Lambre pod numerem 7 w 14 dzielnicy Paryża dzisiaj nosi nazwę U Scotta. Do legendy przeszła opowieść, że Hemingway w 1945 roku wyzwolił Paryż i hotel Ritz, w którym mieszkali niemieccy oficerowie. Tak naprawdę to wpadł tam w gronie żołnierzy i zamówił dla nich 50 martini. Dzisiaj można za 2000 euro spędzić noc w pokoju, w którym mieszkał Hemingway, a w barze nazwanym na jego cześć i obwieszonym zdjęciami autora pożegnania z bronią wypić, rzecz jasna, martini.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris.
To był notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Czas na magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Borys Cyrulnik lubi metafory i pewnie dlatego postanowił zaskoczyć czytelników, umieszczając na okładce swej najnowszej książki z ciała i ducha reprodukcję jednego z obrazów Géricault, wielkiego wielbiciela koni. Nie jest to jego słynny Flying Gallop przedstawiający kawalerzystów derby w Epsom, lecz mniej znane dzieło malarza Wyścig wolnych koni w Rzymie z 1817 roku. Géricault uwiecznił na nim frenezję koni startujących do biegu i wyrywających się stajennym. Dla Borysa Cyrulnika, psychologa, psychoanalityka i psychiatry, nie ma nic piękniejszego i bardziej wartościowego niż ten moment właśnie, kiedy zwierzę czy człowiek koncentrują całą swą energię, by odbić się od ziemi i ruszyć w wir życia. Autor szeregu książek poświęconych przezwyciężaniu nieszczęścia, twórca koncepcji resilience, czyli psychicznej odporności, którą istota ludzka może wyrobić w sobie nawet w najtrudniejszych chwilach życia, robi porównanie między wolnymi końmi czystej krwi z obrazu Géricault a starożytnym mitem skrzydlatych koni Platona, który ludzką duszę określał jako ideę tchnienia życiowego rozchodzącego się we wszystkich kierunkach. Dusza jest dla greckiego filozofa jak jednoosobowy rydwan zaprzężony w parę skrzydlatych koni. Szlachetny rumak rozsądku i niegodziwy rumak szalonych namiętności. Konie symbolizujące przeciwstawne siły tkwiące w człowieku ciągną oczywiście w różnych kierunkach. Filozofia człowieka rozdartego między dążeniem do boskości a siłą, która przykuwa go do cielesności, weszła do powszechnego biegu i uzyskała status niepodważalnego aksjomatu. Borys Cyrulnik podważa go. Jego książka Z ducha i ciała ma ambicje naszkicowania podstaw nowej biologii przywiązania, w której dusza i ciało nie są siłami przeciwnymi, lecz uzupełniającymi się w nieustannym dążeniu człowieka do przekraczania samego siebie. By znaleźć szczęście, pisze Cyrulnik, trzeba podjąć ryzyko nieszczęścia. Zamiast uciekać od nieszczęścia, lepiej zastanowić się, jak dzięki temu nieszczęściu stać się szczęśliwym. Borys Cyrulnik wie, co to jest zły los i pokonywanie go. Jego rodzice, emigranci rosyjscy, zostali zamordowani w Oświęcimiu. On sam, a był wtedy 12-letnim chłopcem, został aresztowany przez Niemców. Udało mu się jednak uciec, przeżyć, ukończyć psychiatrię i zostać popularnym autorem książek o nieskończonej odporności człowieka na nieszczęśliwy los. Wiedzą Państwo, że w Kirgistanie dużą aktywność rozwija od kilku lat wspólnota polonijna. Mówi o niej Zenona Ślązak-Biegalijew z Radia Polonia i redakcji Polonusa w Kirgistanie z siedzibą w Biszkeku.
Jest Polonia, niezbyt liczna. Oczywiście nie można jej porównać z takimi państwami jak Ameryka czy Kanada, czy nawet Europa, ale jednak jesteśmy i tam. Według danych statystycznych jest tam około 1000 Polaków. W naszym stowarzyszeniu, które ja prowadzę od 8 lat, jest 250 rodzin. Więc to jest takie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe. Staramy się właśnie jakoś tak zrzeszyć tych Polaków, zebrać ich do kupy, żeby można było właśnie uczyć się polskiego, bo niestety, ale większość Polaków, którzy mieszkają tam, utraciła już język polski, kulturę swoich przodków. Są to w większości rodacy, którzy zostali wysiedleni przez Stalina z Ukrainy do Kazachstanu i już w latach późniejszych, kiedy można było się przemieszczać, kiedy już mieli paszporty, mogli przyjechać do Kirgistanu, gdzie klimat jest jednak dużo lepszy, jest cieplej, jest więcej owoców i łatwiejsze jest życie po prostu, nie jest tak zimno. My od 5 lat prowadzimy tam audycje radiowe. To tak jakoś wyszło spontanicznie i postaraliśmy się to utrzymać. Mamy co tydzień 15 minut na antenie takiego radia kirgijskiego i staramy się i po polsku, i po rosyjsku, żeby właśnie i jednocześnie zadowolić tych, którzy jednak już potrafią i rozumieją po polsku, i również promować kulturę polską i historię wśród ludzi, którzy nas słuchają, po prostu Rosjan czy Kirgizów. Wydajemy czasopismo, kwartalnik Polonus w Kirgistanie od 3 lat już. Staramy się właśnie też pisać i po polsku, i po rosyjsku, żeby jak najszerszy był krąg, do którego możemy dotrzeć. I opowiadamy tam o naszym życiu polonijnym, o tym, co robimy, jakie imprezy u nas są organizowane. Również o jakichś takich historycznych momentach, żeby tym sposobem również przybliżać ludziom znajomość historii, szczególnie tej najnowszej, tych białych piacien, jak to mówią, czyli takich białe plamy w historii, o których się mało mówi, czy Katyń, czy Powstanie Warszawskie. O tym zawsze piszemy dużo szerzej. Mamy taki temat przewodnie. Również o mniejszościach narodowych, których w Kirgistanie jest ponad 80.
Jak się pani znalazła w Kirgistanie?
Ja pochodzę z Polski, urodziłam się w Łodzi, tu jest cała moja rodzina. Studiowałam w Moskwie. Jestem muzykiem z wykształcenia i tak się złożyło, że również tam w konserwatorium studiował mój mąż, który jest kompozytorem, i tak się poznaliśmy, no i to dalej to już tak się potoczyło.
Czy dobrze się pani czuje w tym kraju?
Muszę powiedzieć, że Kirgizi są bardzo tolerancyjni, w ogóle bardzo otwarci. To jest bardzo nieduży naród liczebnością, ale bardzo otwarty i serdeczny. Oczywiście jest to zupełnie inna kultura, ale ja się czuję dobrze, bo nikt mnie tam do niczego nie zmusza. Mogę być sobą, mogę robić to, co lubię.
A czy może pani pracować, czy uprawiać swój prawdziwy zawód, to znaczy muzykę?
Tak. 10 lat, nawet przeszło 10 lat temu, już 13 lat temu, mój mąż założył tam konserwatorium. Państwowe konserwatorium, ale od tego czasu jest dyrektorem i staramy się właśnie, żeby ta muzyka i klasyczna, i taka narodowa, ludowa, żeby się rozwijała i wkładamy w to dużo też energii i siły. I myślę, że tym się też możemy pochwalić, dlatego że tam to życie kulturalne, nie bacząc na te problemy i trudności, też się jakoś rozwija. Ja również pracuję w konserwatorium, gram na wiolonczeli, w ogóle nie powiedziałam, ale gram na wiolonczeli, chociaż jest to dziwny, wydawałoby się może instrument dla średniej Azji, do środkowej Azji, ale jednak i tam mam bardzo zdolnych studentów, jest dużo młodych ludzi, którzy, Kirgizów, którzy czują tę muzykę taką klasyczną i Bacha, i Beethovena, i Schuberta. Także koncerty też mamy bardzo i kilka orkiestr i kameralnych, i symfonicznych. Także to życie kulturalne jakoś się tam rozwija.
Mówiła Zenona Ślązak-Biegalijew z Kazachstanu. W swej 40-letniej karierze Jane Birkin próbowała już bardzo wielu dziedzin sztuki, przełamując wszystkie konwencje i pokonując wszystkie przeszkody. Z Claude'em Zidi nakręciła komedię La Moutarde me Montonnet, Serge'em Gainsbourg nagrała piosenkę Je t'aime moi non plus i wiele innych. Zagrała w sztuce Marivaux w reżyserii Patricia Chéreau, stała się matką chrzestną Perfum, Air de Rien. W 2007 roku na ekrany wejdzie film w jej reżyserii z Michelem Piccoli i Geraldine Chaplin w rolach głównych. Jane Birkin próbuje także od 4 stycznia swych sił w tragedii greckiej, grając rolę Elektry w sztuce Sofoklesa, którą na deski teatru des Amandiers w Nanterre przeniósł Philippe Calvario. Jane jest córką Judy Campbell, angielskiej aktorki, której apogeum kariery przypadało na lata 60. Przejęła od niej jej wielkie zamiłowanie dla różnorodności i miłość do teatru. Dzięki niej, swej matce, zagrała swą pierwszą ważną rolę teatralną, Andromachę w Trojankach Eurypidesa w londyńskim Teatrze Narodowym. W pracę teatralną wciągnęła się także we Francji. Do roli Elektry przygotowywała się przez wiele tygodni, pracując przede wszystkim nad swą dykcją i francuską wymową. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne
To był magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej. Zapraszamy Państwa teraz na magazyn z cyklu Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor.
Dziś muzyka filmowa, najpiękniejsze tematy muzyczne klasycznych obrazów światowego kina. Zaczynamy od muzyki Maurice'a Jarre'a do słynnej ekranizacji powieści Borysa Pasternaka Doktor Żiwago z 1965 roku w reżyserii Davida Lina. Postać tytułową młodego lekarza uwikłanego w romans i w porewolucyjną rosyjską burzę Omar Sharif w roli nieszczęśliwej miłości jego życia Lary Julie Christie. Oto jej temat.
Thank you. To był temat Lary z filmu Doktor Żiwago. Przypominam, muzyka Maurice Jarre. A teraz przypomnimy jeden z najpiękniejszych filmowych tematów miłosnych. Ciekawe, czy zgadną Państwo, jaki to obraz. Słuchamy. To był oczywiście temat miłosny z filmu Ojciec Chrzestny Francisa Forda Coppoli. Pierwsza część trylogii powstała w roku 1971. Miłosny motyw towarzyszył postaciom zbuntowanego Mike'a Corleone w roli tej Al Pacino i jego pierwszej młodziutkiej żony, która ginie w zamachu. Ten motyw za to pamięta chyba każdy, od najstarszych do najmłodszych. Gwiezdne wojny George'a Lucasa z okresu pierwszej trylogii. Muzyka John Williams. Czy pamiętacie Państwo historię dwóch brytyjskich biegaczy, Harolda Bramsa i Erika Liddella, którzy jeden z koledżu, drugi z parafialnego klubu trafili na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w roku 1924, zdobywając złote medale dla Wielkiej Brytanii? Oczywiście to Rydwany Ognia, Hugh Hudsona z 1981 roku z Benem Crossem i Ianem Charlestonem. Kto filmu nie widział, niech natychmiast śpieszy do wypożyczalni płyt DVD i nadrobi ten brak. Oto na koniec niezapomniana muzyka Vangelisa z najpiękniejszymi tematami filmowymi. Spotkamy się za tydzień. Będzie pożegnanie z Afryką i misja palce lizać. Bądźcie Państwo z nami.